Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Erik Emanuel Schmidt, pisarz znany z takich bestsellerów jak Oskar i Pani Róża czy Małe zbrodnie małżeńskie, przeżył swoje nawrócenie późno, jako dorosły mężczyzna, wskutek dwóch doświadczeń, odległych od siebie o kilka lat, jednego mocno egzystencjalnego, drugiego bardziej intelektualnego. I świeżo po swoim nawróceniu, gdy zaczął nazywać siebie chrześcijaninem, gdy bardzo mocno przeżywał w sobie to wszystko, co związane z Jezusem i Jego zmartwychwstaniem, napisał małą książeczkę Moje Ewangelie. Jedna z wykreowanych tam przez niego historii opisuje Piłata, który rozpaczliwie prowadzi śledztwo w poszukiwaniu ciała Jezusa, nie chcąc przyjąć prawdy o jego zmartwychwstaniu. W swoim śledztwie Piłat w pewnym momencie wtrąca do więzienia apostoła Jana i w tym więzieniu nawiązuje się między nimi taki dialog, gdy Piłat jest już zniechęcony i rozdrażniony ciągłym słuchaniem o zmartwychwstaniu Jezusa i chce odejść. Apostoł Jan mówi do niego: kocham cię, Piłacie. Na co Piłat: to on kazał ci tak mówić. Jak możesz twierdzić, że mnie kochasz? Wsadzam cię do więzienia, za kilka godzin wydam cię Sanhedrynowi. Pewnie nigdy już nie zobaczysz światła dziennego, a twierdzisz, że mnie kochasz? Jesteście szaleni, wszyscy szaleni. Trzeba zabronić wam mówić. Nie chcę twojej miłości, wolę wybierać, kto mi ją daje i komu ja ją daję. To moja prywatna sprawa. Na co apostoł Jan odpowiada: masz rację, Piłacie. Co by się z nami stało, gdybyśmy się wszyscy kochali? Pomyśl tylko, Piłacie, co byśmy robili w świecie pełnym miłości. Co robiłby Piłat, prokurator rzymski, który zawdzięcza swój urząd podbojowi nienawiści i pogardzie dla innych? Czy w świecie pełnym miłości byliby ludzie silni i słabi, bogaci i biedni, wolni i zniewoleni? Masz rację, Piłacie, że się boisz. Miłość oznaczałaby upadek twojego świata. Mógłbyś zobaczyć królestwo miłości jedynie na zgliszczach własnego. Mógłbyś zobaczyć królestwo miłości jedynie na zgliszczach własnego. Słowa dla nas na trzeci dzień naszych rekolekcji. Słowa dla nas, gdy zdemaskowaliśmy po zeszłym tygodniu to, co sprawia, że nie jesteśmy ukierunkowani w stronę Boga. Jeżeli to zdemaskowaliśmy, to trzeba się tego pozbyć. Możesz zobaczyć królestwo miłości jedynie na zgliszczach własnego. Dzisiaj trzeci krok, ostatni krok naszych rekolekcji. Pierwszy krok to była wiara, czyli odkrycie w sobie tej pierwotnej tęsknoty, pragnienia nieskończoności, tęsknoty za wypełnieniem samotności, którą odkrywamy w sobie, którą wypełnić może tylko sam Bóg. Drugi krok tydzień temu to była nadzieja, czyli skierowanie siebie w stronę ostatecznego celu, celu, który wykracza poza to życie. Świadome oczekiwanie spełnienia pragnień, które zostały nazwane i które potwierdzone są przez nasze uczynki. A dzisiaj dochodzimy do tej trzeciej cnoty, która, jak pisze święty Paweł, jest z tych trzech największa. Miłość. Miłość, która jest nie tylko skierowaniem na drugą osobę, ale gotowością w tym skierowaniu ofiarowania drugiej osobie całego siebie. Zarówno gdy mówimy o miłości do drugiego człowieka, jak i o miłości do Boga. Zresztą każda miłość między ludźmi jest konsekwencją tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i przez to możemy kochać, czyli dawać siebie. Wyrzec się siebie dla drugiej osoby. Wiara jest spojrzeniem w serce i nazwaniem sobie tęsknoty. Nadzieja ukierunkowaniem tej tęsknoty i spodziewanie się, że zostanie zaspokojona. A miłość to wyjście z siebie, żeby zaspokojona została tęsknota, ale nie moja, ale drugiej osoby. Co na to dzisiejsza Ewangelia? W dzisiejszym fragmencie dostajemy zdanie, które jest prawdopodobnie najczęściej cytowanym zdaniem z całego Pisma Świętego. Ponadto zawiera w sobie wszystkie cnoty, które prowadzą nas przez te rekolekcje, ustawiając konkretnie, jaka jest relacja miłości do pozostałych. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Aby każdy, kto wierzy, czyli wiara, aby miał życie wieczne, a więc nadzieja skierowana ku ostatecznemu celowi. Ale to wszystko zaczyna się od miłości. Wiara jest ludzka, nadzieja jest ludzka, a wszystko zaczyna się od miłości Boga, od Jego daru z siebie, od bycia darem dla osoby, którą się kocha. Rozpoczęliśmy nasze rekolekcje od obrazu matki gotowej oddać życie za dziecko. Teraz dochodzimy wspólnie do tego, że istotą Boga jest danie daru z siebie, danie całego siebie z miłości. Teraz coraz częściej słyszymy o chęci wyrzucania krzyża z przestrzeni publicznej. Coraz częściej niestety te krzyże nie wiszą w naszych domach i na łańcuszku na szyi. Cenzuruje się drogę krzyżową, mówiąc, że jest zbyt brutalna i zbyt dosłowna. Niektórzy próbują nawet prawnie, odgórnie cenzurować Pismo Święte, żeby nielegalne było czytanie Pisma Świętego. Przymiarki do tego trwają już na przykład w Kanadzie. To wszystko wynika z ograniczonego spojrzenia na krzyż. Jeżeli na krzyż patrzy się tylko jako na narzędzie męki, próbując udawać, że da się kochać bez daru z siebie, bez wyrzeczenia i bez cierpienia, to krzyż pozostanie głupotą. Głupotą będzie wieszanie go na ścianie w domu, głupotą będzie jego obecność w przestrzeni publicznej czy noszenie go na łańcuszku na szyi. O tym pisał już święty Paweł, że krzyż jest głupstwem dla Żydów, a zgorszeniem dla pogan. To jest od samego początku. Gorzej, jeżeli za głupstwo krzyż uznaje, albo za zgorszenie, krzyż uznaje ktoś, kto uważa siebie za chrześcijanina czy za ucznia Jezusa. Bo jeżeli odkryło się i poznało sens ofiary Jezusa na krzyżu, patrząc na krzyż, będzie się widzieć znak miłości i istotę miłości. Miłości, która przekracza wszelkie granice. Żeby miłość mogła przekroczyć granice, musi być decyzją, musi zależeć od woli. Więc musi zmierzyć się z trudnościami, które przyjdą. Odarcie miłości z krzyża sprawia, że staje się tymczasowa, że zależy od emocji, zależy od tego, czy mi się chce. Ale miłość, która jest tymczasowa, nigdy nie będzie miłością. Miłość, która jest tymczasowa, nie zbuduje prawdziwego poczucia bezpieczeństwa. Gdy zastanowimy się nad tym głębiej, w życiu człowieka istnieją tylko dwie siły, które motywują jego uczynki. Tylko dwie. Wszystko da się sprowadzić do dwóch motywacji. Jedną z nich jest miłość, a drugą lęk. Albo robimy coś z miłości, albo robimy to z lęku. W naszych relacjach też funkcjonujemy albo z miłości, z gotowością dania siebie drugiej osobie, nawet gdy to kosztuje, ale jest to moja decyzja, albo z lęku, bo boję się odrzucenia, czy to przez drugą osobę, czy przez grupę, boję się tego, że nie spełnię oczekiwań, boję się śmieszności, boję się oceny, boję się tego, że zostanę sam. Nasze działania motywuje albo miłość, albo lęk. Agresję, przemoc zawsze motywuje lęk. Ludzie, którzy są agresywni wobec innych, czy w słowach, czy w uczynkach, to są zawsze ci, którzy mają w sobie lęk, często noszony od najmłodszych lat. I to jest wyzwaniem w każdej relacji. To jest wyzwanie dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci do tego, aby do dorosłego życia szły w poczuciu bezpieczeństwa, motywowane czerpanym z miłości rodziców poczuciem własnej wartości, a nie lękiem przed negatywną oceną, czy przed tym, że rodzice się obrażą. To wyzwanie dla małżonków, aby demaskowali swoje lęki dotyczące ich relacji, nazywali je i wspólnie stawiali im czoła, zanim lęk przed odrzuceniem, lęk przed oceną, lęk przed tym, że mnie zostawisz, lęk przed tym, że już ci się nie podobam, stanie się siłą niszczącą ich małżeństwo. To wyzwanie dla każdego, kto wchodząc w relację bierze na siebie odpowiedzialność za drugą osobę. Nazywanie i demaskowanie lęków i decydowanie o miłości. Przez 2 niedziele naszych rekolekcji mocno skupialiśmy się na swojej relacji z Bogiem, bo tego wymagają od nas rekolekcje i od odbudowania tej relacji zawsze trzeba zaczynać każdą naprawę swojego życia. W 1 tygodniu prosiłem was o sięgnięcie do Ewangelii świętego Marka, pozwolenie sobie na przeczytanie jej jakby pierwszy raz w życiu i zachwycenie się Jezusem na nowo. I bardzo się cieszę z tego, że nawet jeszcze w tym tygodniu dostałem niespodziewanie głosy o tym, że zadanie zostało wykonane. W zeszłym tygodniu prosiłem o wykonanie gruntownego, uczciwego rachunku sumienia, opartego o główne pytanie, czy moje życie jest skierowane ku Bogu. I po tym rachunku sumienia zaplanowanie oczywiście wielkopostnej spowiedzi. Dzisiaj dotychczasowe wysiłki mają nam pomóc nazwać to, że Bóg jest miłością, a w takim razie zbliżając się do Niego musimy także zadbać o te wszystkie ziemskie miłości, żeby one były oparte o Boga, żeby tam nie było lęku. Dlatego ostatnie zadanie, które może być najtrudniejsze. Siądź sobie w domu nad kartką papieru i na tej kartce papieru wypisz imiona osób dla ciebie najbliższych, najważniejszych. Imię zawsze przenosi nas od razu myślami, często i emocjami do tej osoby, która to imię nosi. Pomyśl przy każdym, czego potrzebuje w tym momencie, co dla tej osoby teraz jest ważne. Opowiedz o tej osobie Panu Bogu w spontanicznej modlitwie. Najpierw zacznij od modlitwy. A później obok imienia każdej z osób zapisz słowa, które ta osoba potrzebuje od ciebie usłyszeć. Jakie słowa ta kochana osoba potrzebuje od ciebie usłyszeć? Może nawet już się nad tym nie zastanawiasz. Czasem pytam dorosłych rodziców skarżących się na dorosłe dzieci, kiedy ostatnio powiedział pan synowi, że go kocha? Kiedy ostatnio zapytała pani córkę, co w życiu jest dla niej naprawdę ważne, albo czego w tym momencie się boi w swoim życiu? I niestety bywa i tak, że dorośli rodzice dorosłych dzieci odpowiadają mi, że nigdy takie słowa nie padły między nimi. Moi drodzy, bliskość jest językiem Boga. Czasem boimy się bliskości, bo wydaje się, że ona nas osłabia. Ale jeżeli mówimy o postawieniu na przegranej pozycji, o osłabieniu, jeżeli dzielimy siebie w relacji na wygranych i przegranych, na tych, którzy stoją wyżej albo niżej, to tylko wtedy, kiedy wybieramy lęk jako siłę napędową tej relacji. Jeżeli wybieramy miłość, to wszyscy jesteśmy wygrani. Wszyscy potrzebujemy bliskości. Nie ma na świecie ani jednego człowieka, który nie potrzebuje usłyszeć, że ktoś go kocha. Nie ma na świecie ani jednego człowieka, który nie potrzebuje usłyszeć, że jest dla kogoś ważny. Nie ma na świecie ani jednego człowieka, który nie potrzebuje usłyszeć, że ktoś jest z niego dumny albo albo jest mu wdzięczny. Natomiast jest na świecie bardzo wielu ludzi, którzy tych słów nie słyszą. Bardzo wielu ludzi, którzy tych słów są bardzo głodni. I może są wśród nich twoi domownicy. I ostatnia część zadania, gdy napiszesz już te słowa bliskości, których osoby dla ciebie ważne potrzebują, powiedz im to jak najszybciej. Jeżeli się zdziwią, że słyszą takie słowa, to mówię częściej, żeby przestali się dziwić. I zobaczysz, jak bardzo mocno ta bliskość zadziała w waszych relacjach. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Modlę się dla was i dla siebie, abyśmy byli wszyscy znakiem Bożej miłości w świecie. Amen.